Rynek rzeczy używanych rośnie z miesiąca na miesiąc. To dobra wiadomość zarówno dla naszych portfeli, jak i środowiska. Jednak czasem zdarza się trafić na egzemplarze, których zachowanie i kultura osobista pozostawiają wiele do życzenia.
W dzisiejszym odcinku mamy dla Was kilka wskazówek dotyczących etykiety na rynku wtórnym, którymi warto się kierować w transakcjach, bo przecież to my naszym zachowaniem tworzymy zasady funkcjonowania w tej przestrzeni i dajemy dobry przykład.
Odcinek o etykiecie na rynku rzeczy używanych. Zapraszamy.
Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej.
Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów.
A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie. Zanim zaczniemy, gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności.
Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania Razem Lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka.
Na początek 3 zasady, które są bardzo ogólne, ale są też takimi 3 najważniejszymi zasadami, którymi warto się kierować.
Pierwsza to traktuj innych z szacunkiem, tak jak ty chciałbyś czy chciałabyś być traktowana. I myślę, że nie ma tutaj co się rozwodzić nad tym. Sprawa jest, myślę, jasna.
Druga to bądź słowny, słowna, a 3 dbaj o dobrą komunikację. I sobie myślę, że to są właśnie 3 zasady, które powinniśmy przyswoić i którymi się kierować nie tylko w komunikacji na rynku rzeczy używanych, ale ogólnie w życiu.
Podzieliliśmy ten odcinek na takie 2 segmenty. Pierwszy to etykieta dla osób, które są sprzedającymi, a drugi dla osób, które są kupującymi. Jeśli chodzi o sprzedających, 1 zasada to nie pisz w tytule, że rzecz jest za darmo, a w ogłoszeniu, że jesteś otwarty czy otwarta na oferty. To jest Twój obowiązek wycenić rzecz. Bardzo często zdarza mi się, nie wiem dlaczego, szczególnie na Facebook Marketplace, że osoby w tytule ogłoszenia podają cenę na przykład 800 funtów. Ja zachęcony ceną wchodzę, klikam, patrzę, a tam w ogłoszeniu później pisane, że jednak no, cena tego produktu to 2,5 tysiąca funtów. I jakby okej, ja rozumiem, że ta osoba może chcieć sobie nabić wyświetlenia, ale chyba w sprzedawaniu rzeczy używanych nie chodzi o to, kto ile ma wyświetleń, tylko to, jak szybko się sprzeda daną rzecz. No ale nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Drugi błąd to jest wpisanie w cenie 1, 2, 3, 4. Ja mam takie wrażenie, że nawet jeśli dana rzecz nam się podoba i bylibyśmy skłonni nawet zapytać o nią, to takie działanie sprzedawcy sprawia, że myślę sobie, że coś jest z nim nie tak i w zasadzie to nie chcę robić transakcji z taką osobą. I tego Wam też również nie polecamy. Przygotowaliśmy też wcześniej odcinek o tym w ogóle, jak wystawiać rzeczy na sprzedaż i tam nieco więcej mówiliśmy o tym, jak określić, ile dana rzecz kosztuje. I to jest odcinek 73 i myślę sobie, że właśnie po stronie sprzedającego jest choćby wstępne określenie ceny, która może zostać potem poddana negocjacji, albo taka wiedza, za ile chcemy daną rzecz sprzedać.
Czyli podsumowując, cena ma być taka sama w tytule, co w opisie. Zaznacz w opisie, czy jest możliwość dowozu lub wysyłki, czy jest to tylko odbiór osobisty. W wielu przypadkach może to uchronić Ciebie jako sprzedającego od kontaktów z ludźmi, którzy będą zainteresowani, ale nie będą mogli przyjechać, albo trzeba będzie im wysłać, a może być to dla Ciebie kłopot i nie będziesz chciała się w to bawić. Mnie wielokrotnie zdarzyło się, że ktoś pisał pomimo wszystko do mnie, czy coś mogę wysłać, albo czy mogę dowieść. Natomiast od kiedy zaczęliśmy wpisywać właśnie bardzo jasno i wyraźnie, że na przykład owszem, możemy komuś ten przedmiot dostarczyć do, nie wiem, 20 mil w promieniu od naszego miejsca zamieszkania za dodatkową opłatą 5 funtów na przykład. I to też bardzo łatwo i
odsiało takich
maruderów.
Maruderów i potencjalne osoby, które mogłyby marnować czas. Kolejna rzecz to jest to, żeby odpisywać na wiadomości i pamiętać o aktualizacji statusu ogłoszenia. I mówiąc odpisywać na wiadomości, mam na myśli to, że nawet jak się już z kimś umówiliśmy, że odbierze daną rzecz, to fajnie tym innym napisać: dzięki za pytanie, właśnie czekam na odbiór, ale jeżeli dana osoba się nie pojawi, to się z tobą skontaktuję. Bo to nam pozwala po prostu być w kontakcie i nie tracić potencjalnych zainteresowanych. No i aktualizacja statusu ogłoszenia. To też jest super, że na przykład na Facebook Marketplace możemy określić, że dana rzecz oczekuje na odbiór, czy jest sprzedana. No i w ten sposób po prostu nie marnować czasu ani naszego, ani potencjalnych kupujących. No i oczywiście podstawą jest odpisywanie na wiadomości, kiedy jeszcze dana rzecz nie jest sprzedana, i bycie przejrzystym w swoich działaniach i odpowiadanie na pytania. Oczywiście na takie, które są adekwatne do sprzedawanej rzeczy i do całej sytuacji, bo jeżeli na przykład wystawiacie rzecz i określacie, że jej stan jest używany, a ktoś do was pisze, czy rzecz jest używana, no to albo nie przyczyna ogłoszenia i nie jestem pewna, czy z takimi ludźmi chcecie wchodzić w transakcje. No albo ewidentnie zignorował to, co napisaliście, i to jest bardzo duża czerwona flaga.
Tutaj bym tylko jednym zdaniem chciał naznaczyć, że to utrzymywanie komunikacji z potencjalnymi kupującymi, nawet jeżeli ktoś już rzekomo jest w drodze albo jesteście umówieni na odbiór, jest bardzo ważne, ponieważ nam wielokrotnie zdarzyło się, że osoby pisały nam wiadomości, że już za 5 minut będą, już są u nas pod domem i nigdy się nie zjawiały. I po prostu musieliśmy wracać do tych konwersacji z innymi osobami, mówić: hej, tamta osoba nie przyjechała, jest to z powrotem dostępne, zapraszam do zakupu. I dzięki temu udało nam się to sprzedać bardzo szybko, tylko po prostu komuś innemu, komuś, kto był konkretnym człowiekiem.
No i zupełnie też jest inna energia, kiedy wracamy do kogoś, komu wcześniej napisaliśmy, jaka jest sytuacja, a niż mielibyśmy się na przykład odezwać po takim milczeniu.
Sprawdzaj opinię o kupującym i sprzedającym. Bardzo często ludzie dzielą się swoimi rekomendacjami, swoimi opiniami. Zresztą wszystkie większe serwisy zachęcają do wystawiania opinii, tak jak Allegro czy eBay. Jest to powszechne. Warto przejrzeć nie tylko opinię o tym, kto, od kogo my chcemy kupić, ale też kto chce od nas coś kupić, bo bardzo często zdarza się tak, że też są tacy maruderzy, którzy kupują i później odsyłają, którzy reklamują, którzy będą nam po prostu stwarzać tylko mnóstwo problemów. Czasami ci ludzie chyba to traktują jako po prostu hobby albo rodzaj sportu czy rozrywki. Też warto po prostu ich unikać.
No i z drugiej strony warto też wystawiać opinię i poświęcić tą minutę ze swojego życia po transakcji, bo właśnie w ten sposób tworzymy tę społeczność i tworzymy dobre praktyki. To naprawdę nie kosztuje dużo czasu, żeby napisać: transakcja poszła sprawnie, albo słowny kupujący, słowny sprzedający, produkt bez zarzutu, albo produkt zgodny z opisem. Nie trzeba wiele, aby na tym rynku tworzyć dobre praktyki.
Nie zmieniaj ceny po uzgodnieniu, jeszcze przed dokonaniem sprzedaży. Bardzo częstą praktyką jest negocjowanie ceny. Jeżeli jako sprzedający, sprzedająca ustaliliście, za ile dany przedmiot zostanie sprzedany, to nie zmieniajcie nagle tego w ostatnim momencie, gdy ktoś przyjedzie i powiecie mu nagle w drzwiach waszego domu: wiesz co, ale jednak zmieniłem zdanie i teraz chcę 10 zł czy 10 funtów więcej. To nie jest dobra praktyka, to nie jest miłe. Myślę, że nikt z was, a my na pewno, nie chcielibyśmy znaleźć się w takiej sytuacji.
I w drugą stronę to też działa, jeżeli pojawiacie się na miejscu jako kupujący i macie, powiedzmy, coś kupić za 100 zł, a wy stajecie komuś w drzwiach i mówicie: mam 50, no to liczcie się z tym, że te drzwi będą przed wami zamknięte, bo to jest zwyczajnie nieuczciwe.
Oczywiście w ogłoszeniu dajcie znać, czy cena jest do negocjacji albo czy nie. Najczęściej pisze się, że cena nie jest do negocjacji. Jeżeli taka informacja nie jest zawarta, to z reguły tak. My zawsze, jeżeli już wysyłamy jakieś zapytanie o przedmiot jako kupujący, to zawsze pytamy się w kulturalny sposób, czy sprzedający byłby skłonny sprzedać dany przedmiot za jakąś tam zaproponowaną przez nas cenę, niższą od tej, od którą sobie życzy sprzedający. Wielokrotnie zdarzyło nam się, że sprzedający powiedział, że nie, że to jest cena i jeżeli jesteście zainteresowani, to ja wam sprzedam za X, a za wasze Y nie. I to też jest w porządku.
To jest zupełnie bez żalu, bo to jest, każdy ma do tego prawo. Natomiast myślę, że fajnie to powiedzieć, że w angielskich ogłoszeniach stosuje się taki akronim ONO, czyli All Nearest Offer. I to właśnie jest takie otwarcie do negocjacji. I to jest bardzo powszechna praktyka i w zasadzie wiele osób ją stosuje i my też zawsze taką cenę przygotowujemy, żeby zawsze te 5 czy 10 funtów w zależności od wartości rzeczy opuścić.
Jako sprzedający koniecznie pamiętajcie o tym, żeby umieścić możliwie jak najlepszy, jak najbardziej szczegółowy, konkretny, my polecamy w punktach, opis produktu, żeby te jego właściwości, cechy były tam wymienione. Jego stan, jego wymiary, jego masa. To, czy to jest przedmiot na przykład już rozmontowany, czy w częściach. Wiecie, jeżeli sprzedajecie wielką szafę z Ikei, to dajcie znać temu kupującemu w ogłoszeniu, czy ta szafa stoi w waszej sypialni w całości i ktoś musi sobie ją najpierw rozmontować przed wyniesieniem jej od was z domu, więc ten ktoś będzie musiał wziąć choćby jakiś śrubokręt, czy jakieś podstawowe narzędzia ze sobą. Warto dać znać takie rzeczy w ogłoszeniu. No i rzecz równie podstawowa, to jest umieszczenie dobrej jakości zdjęć. Nie ma nic gorszego niż zdjęcie zrobione po ciemku żelazkiem, na którym nic nie widać, wszystko jest po prostu ziarniste, zamazane albo rozmazane. Ja jak widzę coś takiego, to nawet nie klikam w ogóle w takie ogłoszenie, żeby zajrzeć, co tam jest. Nawet jeżeli by to był, nie wiem, jakiś absolutna perełka wśród tego, co ja aktualnie szukam, to takie ogłoszenie od razu mi odrzuca, bo ja widzę, że ten sprzedający nie jest po prostu osobą, której się nawet chciało zrobić jakieś przyzwoite zdjęcie, żeby mnie jako kupującego potencjalnie zachęcić do zakupu.
Jeszcze na chwilę wrócę do tego opisu. Ja wiem, że w Polsce jest taka tendencja do pisania rozprawek i historii związanych z daną rzeczą. I po pierwsze, nie jesteście na maturze i kupujących interesują naprawdę fakty i konkrety. I też chcę powiedzieć, że przy wycenianiu i przy pisaniu oferty, to, że dla ciebie czy dla mnie ta dana rzecz ma wartość sentymentalną, to nie znaczy, że dla kupującego będzie miała ona wartość sentymentalną. I musimy o tym pamiętać. Chyba, że waszym celem jest znalezienie się z tym ogłoszeniem na Wykopie albo na innych demotywatorach, to spoko, natomiast nie jestem pewna, czy to się przekłada jakoś na sprzedaż, szczególnie, że mamy jedną rzecz do sprzedania.
Dodam tylko tutaj w jednym zdaniu, bo więcej o tym mówiliśmy w odcinku 73, że taką jedną z podstawowych strategii ustalania takiej ceny jest zrobienie researchu na rynku i sprawdzenie, po ile chodzą, mówiąc kolokwialnie, podobne przedmioty. Jako sprzedający pamiętajcie, żeby też w opisie ogłoszenia ustalić dokładnie, jaką życzycie sobie formę płatności. Czy to jest gotówka, czy to jest PayPal, przelew, Blik, czy to jest jakiś barter, wymiana. To bardzo ułatwia też komunikację i odsiewa gagatków.
Kolejna rzecz, która jest ważna zarówno z perspektywy sprzedających, jak i kupujących, to jest to, aby cała komunikacja odbywała się w formie tekstowej, takiej, do której można wrócić, która w razie jakichś sporów będzie też dowodem, ewidencją, i również, żeby z płatnościami pozostawać w obszarze tego portalu, z którego korzystacie. Wiem, że OLX w Polsce już umożliwia przesyłanie wpłat, ja z tego też skorzystałam, więc nie klikajcie w żadne podejrzane, szemrane linki, które potencjalny kupujący czy sprzedający wam wysyła, tylko korzystajcie z tych wbudowanych metod płatności, bo one też mają ochronę kupujących i są doskonałym zabezpieczeniem.
No i pamiętajcie, żeby też nie podawać swojego numeru telefonu, adresu czy numeru konta nigdzie w opisie czy każdemu, kto tylko o to zaraz zapyta. To nie są takie informacje, które trzeba podawać od razu każdemu i które są potrzebne do tego, żeby w ogóle uzgodnić transakcję. Mnie zdarzało się płacić kilkukrotnie przelewem, ale odbywało się to w ten sposób, że ja już po przedmiot przyjechałem, stałem w progu drzwi tego człowieka, od którego kupowałem i my już wcześniej ustaliliśmy, że ja tym przelewem zapłacę, ale ten sprzedający podał mi numer swojego konta dopiero jak ja wpisywałem, wiecie, w aplikacji w telefonie, żeby dokonać tego przelewu. On nigdzie mi tego nie napisał. Chodzi o to, żeby po prostu... To są pewne wrażliwe dane. Ktoś mógłby potencjalnie wam włamać się na konto, mając właśnie, no nie wiem, dane takie jak tutaj w Anglii, sort code i numer konta. A jeżeli chodzi o telefon i adres, to też są podstawowe kwestie bezpieczeństwa. Nie chcecie telefonów po nocach od jakichś dziwnych ludzi, ani też nie chcecie, żeby ktoś potencjalnie wiedział, gdzie mieszkacie, żeby, nie wiem, choćby tu przyjeżdżał i was nagabywał. Jak już ktoś pisze, że jestem już na ulicy, jaki jest konkretnie twój numer domu, to wtedy mu wysyłamy.
Pamiętajcie, że wysoka kultura osobista pomaga również uzyskać świetne recenzje od kupujących i sprzedających, a to jest bardzo pomocne w poruszaniu się na tym rynku. I przechodzimy teraz do segmentu z etykietą dla osób kupujących. I pierwsza, bardzo istotna rzecz, czytajmy ogłoszenia dokładnie. Czytajmy opisy, czytajmy tytuły, rozwijajmy je, poświęćmy chwilę, jakby potraktujmy je z uważnością, bo to naprawdę ogranicza liczbę niepotrzebnych pytań, które czasem sobie wysyłamy. Nie bójcie się pytać o rzeczy, których nie ma w ogłoszeniu, ale jak ktoś poświęcił swój czas i przygotował ogłoszenie, w których są konkrety, to poświęćmy swój czas i doczytajmy. Następna rzecz, no to jest w ogóle podstawa, ale oglądałam, przygotowując się do tego odcinka, kilka filmów na YouTubie z różnymi historiami właśnie Januszy z OLX-a i nie przeklinamy, na Boga, to są obcy ludzie, jakby kultura osobista obowiązuje nas w każdych warunkach, również w internecie i ja sobie nie wyobrażam, że można do kogoś wyjechać z, chyba jest pan
Mnie to zawsze dziwi, że ludzie poprzez komunikatory czy w internecie są w stanie drugiemu człowiekowi coś takiego napisać, a twarzą w twarz już by czegoś takiego nie powiedzieli. W zasadzie jaka to jest różnica? Czy ja się z kimś kontaktuję w sposób tekstowy, czy twarzą w twarz? Przecież to jest tak samo powiedzenie temu człowiekowi czegoś takiego. Ja sobie nie wyobrażam. Jeżeli ktoś by mi coś takiego napisał, ja już bym nawet nie odpisał takiej osobie, tylko zakończył w tym momencie tą konwersację i więcej już do niej nie wracał.
Po co? Po co w ogóle wracać? Po co rozmawiać z takimi ludźmi? Kolejna rzecz. Nie róbmy błędów ortograficznych. Używajmy interpunkcji. Nasze telefony mają wbudowane słowniki i serio, to jest taki poziom komunikacji, że te słowniki sobie poradzą, więc dajmy im szansę. I to też nie wynika tylko z kultury osobistej, ale właśnie z komunikacji. Przecież to, gdzie postawimy przecinek, może całkowicie zmienić sens zdania i musimy o tym pamiętać.
Zachowujmy nasze komentarze dla siebie. To, co my sądzimy o tym, jak to na przykład wycenił dany przedmiot albo w jakim on jest stanie, naprawdę nie ma nic wspólnego z przeprowadzeniem transakcji, nie wnosi kompletnie nic do tej rozmowy. Możemy to sobie darować, możemy szczególnie jakimiś złośliwymi komentarzami komuś po prostu zepsuć dzień. Jeżeli my mamy zły dzień i chcemy się wyżyć, to może lepiej sobie iść pobiegać albo, nie wiem, na trening bokserski, iść wyżyć, a nie na Bogu ducha winnych ludzi wyładowywać swoje frustracje w internecie. Jakby come on.
No i też chcę powiedzieć, że takie komentarze absolutnie nic nie zmieniają, bo nie zmienią ani ceny, ani nie zachęcą tego sprzedającego do zrobienia nam jakiegoś rabatu. Generalnie, no po co to robić? Skoro możemy być miłymi ludźmi, dobrymi ludźmi, to nimi bądźmy.
I myślę, że jeżeli faktycznie chcemy wynegocjować jakiś rabat, to bycie miłym to jest jedyna droga do tego.
Najlepsza strategia.
A skoro już jesteśmy przy negocjowaniu, to pamiętajcie o rozsądku. Jeżeli coś kosztuje 100 zł, to nie wyjeżdżamy nagle z ofertą na 30, tylko na przykład na 90 albo 95. Jakby bądźmy racjonalni w tym, że ta rzecz już jest używana i jak ktoś stwierdza, no ale panie, bo ja tam mogę kupić za ten, to idź i kup. Ja sprzedaję moją za tyle, jestem w stanie obniżyć o, nie wiem, 10%. My wiemy, że ludzie pytają się o to, czy starają się negocjować ceny, więc automatycznie jak coś wystawiamy, to sobie te ekstra 10-15% dodajemy, żeby ten ktoś był zadowolony, że oto król negocjacji wynegocjował, a my i tak dostajemy swoją cenę. Wilk syty, owca cała. Ale pamiętajcie o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Negocjacje odbywają się zanim dokonacie deala i zanim przyjedziecie po odbiór. Judyta już o tym wspomniała. Nie ma czegoś takiego, że przyjeżdżacie do kogoś do domu, stajecie w progu i mówicie, ale ja mam tylko 5 dych, a nie 100. Zobaczycie wtedy po prostu zamknięte drzwi.
Myślę, że ważnym jest, żeby mieć realne oczekiwania. Jeżeli kupujemy używaną rzecz, no to musimy się liczyć z tym, że ona nosi ślady użytkowania i bardzo często sprzedający już w opisie czy zdjęciach wymieniają, co tam jest na przykład nie tak. Więc nie bądźmy zdziwieni nagle albo nie oczekujmy, że ktoś załączy nam fakturę do sprzętu, który ma powiedzmy 10 lat, tak? Realne oczekiwania.
Ja tutaj szczególną uwagę kupujących chciałbym zwrócić właśnie przy zakupie używanych samochodów. Bo ja zupełnie nie rozumiem, zupełnie nie wiem, skąd wziął się takie przekonanie, że 10-letni samochód to może mieć maksymalnie 200 tysięcy kilometrów przebiegu i musi być koniecznie igła, wygląda jak z salonu, po prostu jakby te 200 tysięcy to przejechał w laboratorium na rolkach i nigdy nawet asfaltu nie widział. Samochody jeżdżą. Ludzie jeżdżą tymi samochodami na przykład do supermarketów, a tam wózki się obijają o te samochody, przy parkowaniu się zahacza, krzaki potrafią porysować lakier. My użytkując nasze rzeczy widzimy, jak one się zużywają. Miejmy też takie rozsądne oczekiwania co do stanu tego, w jakim na przykład, już tutaj dalej się posłużę tym przykładem samochodu, on może wyglądać, on może być po iluś tam latach użytkowania. I co chcę też bardzo ważnego powiedzieć, bo to jest też coś, co w takim rynku wtórnym samochodów strasznie złą rzeczą moim zdaniem, to jest to, że istnieje przekonanie, że skoro samochód ma dużo kilometrów przejechane, to na pewno jest trup, a to nie jest prawda, bo samochód może mieć duży przebieg, ale jeżeli był odpowiednio dbany przez właściciela, zadbany przez właściciela, były regularne przeglądy, serwisy, naprawy, to auto może być w dużo, dużo lepszym stanie niż inne, które ma 1/3 tego przebiegu. To wszystko zależy od konkretnego samochodu, od jego konkretnego stanu, od jego konkretnej historii. Do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie.
Kolejny punkt. Płacę gotówką, to nie jest argument. Jakby na rynku wtórnym wszyscy płacą pieniędzmi, nic się nie kupuje na raty. Inni ludzie nie płacą kamieniami czy uśmiechami bąbelków i serio.
To, że się płaci gotówką, nie jest powodem do dawania rabatu. Jakby...
W ogóle nie wiem, co taka wiadomość miałaby wnieść, czy jakby miała zmienić sposób myślenia osoby sprzedającej. Myślę, że warto o tym pamiętać i przestać takie rzeczy pisać.
Pamiętajcie też, że obcy ludzie nie są od spełniania waszych czy ichkolwiek marzeń, czy dawania frajdy dzieciom. My właśnie podczas researchu Januszy z OLX natrafialiśmy właśnie na ludzi piszących, że właśnie zniszczył pan marzenie mojego dziecka. Jakby myślę, że próba wywołania wyrzutów sumienia u kogokolwiek to nie jest żadna strategia negocjacyjna, tylko to jest po prostu przemoc. I nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest po prostu przemoc psychiczna wobec drugiej osoby i próba takiego bardzo nachalnego
manipulowania czyimś zachowaniem. I wiecie, najbardziej mnie w tych historiach uderzyło, jak wiele i jak często to się powtarza i jak to jest ogromny problem tak naprawdę. No nie tylko na OLX-ie, ale w kraju, że po prostu takie granie na ludzkich uczuciach, w ogóle granie na uczuciach obcych ludzi, którzy nie mają względem nas żadnych uczuć i próba takiego grania jest po prostu taka normalna dla kogoś. Absolutnie jest to dla mnie uderzające i szokujące. Następna ważna rzecz związana z płatnościami, że kiedy pojawiamy się na miejscu, to miejmy odliczoną tę kwotę, na którą się umówiliśmy i to jest super ważne, żeby po prostu nie robić komuś kłopotu z wydawaniem reszty. Zawsze to jest jakieś problematyczne, a już szczególnie w czasie pandemii, kiedy staramy się płacić kartą, w większości miejsc to już w ogóle nie jest rozwiązanie. I też myślę, że ważne, żeby nie płacić workiem drobniaków, tylko zapłaćmy w takim nominale, jaki sami byśmy chcieli otrzymać.
Pamiętajcie, że zawsze możecie zmienić zdanie. Zawsze może się zdarzyć jakaś sytuacja, w której nie będziecie już mogli albo nie będziecie już potrzebować danego przedmiotu. Jasne, macie też do tego prawo. Natomiast wskazanym jest i bardzo dobrą praktyką w takiej sytuacji jest jak najszybsze poinformowanie o tym sprzedawcy i po prostu przeproszenie za zmianę zdania. Nie uważamy, żeby było w tym cokolwiek złego, natomiast po prostu trzeba tą sytuacją odpowiednio zarządzić. Trzeba dać temu człowiekowi, od którego chcemy coś kupić, znać, powiedzieć: przepraszam, moja sytuacja się zmieniła, już tego nie potrzebuję, nie mogę tego kupić, albo nagle się coś stało i nie mam już na to pieniędzy. Albo możemy nawet nie podawać powodu, jeśli tego nie chcemy, natomiast powiadomić osobę, że nie jedziemy, albo że już nie jesteśmy zainteresowani, uważam za taki podstawowy wymiar kultury osobistej.
I ostatnia bardzo praktyczna porada. Kiedy wyjeżdżamy po daną rzecz, wysyłamy wiadomość, że jesteśmy w drodze, a nasz spodziewany czas przyjazdu to jest na przykład za pół godziny. Dzięki temu ta osoba, która na nas czeka, może sobie jakoś zaplanować czas i tak jest bezpiecznie i fajnie.
W ogóle my jak gdziekolwiek jedziemy po odbiór jakiejś rzeczy, to zawsze się umawiamy na jakieś widełki czasowe, że będziemy między tą a tą, a właśnie tak jak Judyta powiedziała, w momencie gdy odjeżdżamy spod domu, to zawsze tą krótką wiadomość wysyłamy, no bo hej, wszyscy mamy w telefonach dzisiaj Google Maps i możemy sobie ustawić nawigację i sprawdzić, ile nam zajmie dojechanie do tego miejsca, nawet jeżeli to jest w naszym mieście i nie potrzebujemy tej nawigacji, żeby tam trafić.
No i wszyscy też mamy plany, choćby to miało być bieganie na golasa po domu. Nikt by nie chciał, żeby mu przeszkadzano w takiej ważnej czynności.
I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Całkiem sporo tych porad wyszło. Pewnie sami możecie jeszcze dodać jeden albo dwa punkty do tej listy, albo więcej. Mamy nadzieję, że jest to takie kompendium zachowań, kompendium wiedzy tego, jak zachowywać się w takich sytuacjach, gdy kupujemy, gdy sprzedajemy, jak sprawić, żeby te transakcje i cały ten proces był zarówno dla nas, jak i dla osób, z którymi wchodzimy w interakcję, możliwie najprzyjemniejszy, najsprawniejszy i taki najbardziej efektywny.
Dobrego piąteczku.
Szufla.
Już widzę, że pyszki zmęczone.
Tak, ale nagram.
Nagram.